Kochani, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się dokończyć prolog Ewangelii według świętego Jana i nawet wejdziemy w dalszą część pierwszego rozdziału, tam gdzie prolog już się zakończył i zaczyna się narracja Ewangelii, czyli fabuła, kiedy święty Jan Ewangelista zaczyna nam opowiadać o tym, co dzieje się w życiu Jezusa. Więc przeczytam ostatnie zdania prologu Ewangelii Jana, który zawiera się w pierwszych 19 wierszach pierwszego rozdziału. I czytamy tam tak. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To było przedmiotem też naszego ostatniego spotkania. I dziś rozpoczniemy od Jana Chrzciciela, ponieważ nasza katedra wrocławska nosi takie właśnie wezwanie. Więc w ostatnich słowach prologu święty Jan wprowadza na scenę postać Jana Chrzciciela. Jan daje o nim, czyli o Jezusie, świadectwo i głośno woła w słowach. To jest ten, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Popatrzmy, że w tym ostatnim zdaniu jest Jan, Ewangelista, niemal wprost stwierdza bóstwo Jezusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. To zdanie odnosi się oczywiście do Jezusa i można powiedzieć, że to jest jedno z naczelnych zadań, które Jan stawia sobie przed sobą, aby pokazać synostwo Boże Jezusa, czyli to właśnie, że Jezus jest Bogiem. Kochani, Jan Chrzciciel zostaje wprowadzony w ostatnich słowach prologu, a Jan Chrzciciel, jak za chwilę się przekonamy, bo to już jest następna perykopa poza prologiem, mówi o Jezusie, który przychodzi po to, aby chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Tak mówi? On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I dlatego, kochani, popatrzcie, jaką mamy misterną robotę, którą święty Jan zrobił właśnie w tym pierwszym rozdziale. Powiedzieliśmy już, że Jan nawiązuje do Księgi Rodzaju, bo się tak samo obie księgi zaczynają. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a tutaj mamy na początku było Słowo i Słowo było u Boga, więc Jan Ewangelista świadomie odsyła nas do Księgi Rodzaju. Sięgniemy więc do niej za chwilę. Natomiast popatrzcie, co czyni Jan. Mówi o Bogu Ojcu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, to jest Bóg Ojciec. Mówi o Bogu Synu, o Jezusie Chrystusie, którego tu nazywa Logosem albo jednorodzonym Bogiem, i wprowadza na scenę Jana Chrzciciela, który powie o Jezusie: On chrzcić was będzie Duchem Świętym. Mamy więc Boga Ojca, Boga Syna Jezusa i Ducha Świętego. Trzy osoby boskie, wprost mowa jest o nich już w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. A ponieważ chcemy tak troszkę szeroko traktować każdy z tematów, który nam tutaj Jan podsuwa, dlatego poprosimy siostrę o kolejny slajd i popatrzmy ciekawy schemat wymyślony już w średniowieczu, aby pokazać prawdę o Trójcy Świętej w taki bardzo prosty, naoczny sposób, zwłaszcza ludziom, którzy w większości nie umieli czytać, albo umieli czytać, oznali tylko kilka literek, kilka słów. Próbowano, na ile to możliwe, w ludzkim rozumieniu przedstawić prawdę o tym, że Bóg jest jeden, ale jest w Trójcy Świętej. Z języka łacińskiego ten schemat, który mamy przed sobą, nazywa się Scutum Fidei, czyli tarcza wiary. No i widzimy na trzech rogach tego trójkąta mamy Pater, czyli Ojciec, Filiusz, czyli Syn i na dole Spiritus Sanctus, czyli Duch Święty. Na tyle wszyscy znamy łacinę, prawda? Non est, czyli nie jest, no a est to jest. Czyli na przykład idziemy sobie górną linią. Ojciec nie jest Synem. Albo po skosie. Ojciec nie jest Duchem Świętym. Duch Święty nie jest Synem. Ale za to Pater est Deus, czyli Bóg, Ojciec jest Bogiem. Albo Deus est Spiritus Sanctus, Bóg jest Duchem Świętym. I odwrotnie też, Spiritus Sanctus est Deus, czyli Duch Święty jest Bogiem. Podobnie i Syn. W ten sposób widzimy w środku Deus, Bóg. Bóg jest jeden, ale ma trzy osoby i one są rozdzielone. W tym sensie rozdzielone, że każda z nich jest inną osobą. Później jeszcze oczywiście tutaj dochodzi cała teologia dogmatyczna na temat natury boskiej i natury ludzkiej w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Tego na tym schemacie nie widać. W każdym razie to było bardzo popularne przedstawienie Trójcy Świętej w średniowieczu. Natomiast wszyscy znamy pewnie tę ikonę Trójcy Świętej, która znajduje się w Kwiatkowskiej Galerii w Moskwie. Rublow pokazywał Trójcę Świętą na zasadzie trzech identycznych osób. Trzy identyczne postacie, które zasiadają przy wspólnym stole. Popatrzmy od razu, że jest to stół Eucharystii. Widzimy tam kielich wypełniony winem, czyli krwią Pana Jezusa. I te trzy postacie, właśnie dlatego Rublow wpadł na taki pomysł, żeby pokazać, że one się niczym nie różnią, że stanowią tak naprawdę jedną postać, choć w trzech osobach. Gdybyśmy chcieli rozgraniczyć, kto jest kim na tej słynnej ikonie Rublowa, to popatrzmy, że idąc tutaj od lewej strony, za tą pierwszą postacią mamy budynek. I ten budynek, jak wyjaśniają ikonoznawcy, jest jednocześnie i domem, i kościołem. Bóg Ojciec. Ojciec jest Panem domu, więc ta pierwsza postać oznacza Boga Ojca. Druga oznacza Ducha Świętego, bo tam wyrasta gałązka, gałązka oliwna, która jest symbolem Ducha Świętego. I dalej mamy postać tą trzecią, nad którą unosi się skała. I tutaj mamy nawiązanie do listu świętego Pawła do Koryntian, kiedy Paweł pisze, mówiąc o wędrówce Izraelitów przez pustynię, wszyscy pili z duchowej skały, a skałą tą był Chrystus. Mamy więc nawiązanie właśnie do tego wydarzenia, więc ta trzecia postać to Jezus Chrystus. I teraz poprosimy o następny slajd. Popatrzmy, w jaki sposób ta prawda, którą Jan nam odkrywa już w pierwszym rozdziale, prawda o Trójcy Świętej, powoli nas przygotowuje do pełnego odkrycia tożsamości każdej z tych trzech osób. Ta prawda jest już ukryta właśnie w Księdze Rodzaju, do której lektury sam święty Jan zachęca właśnie przez sam początek swojej Ewangelii. W 18 rozdziale, i to jest, słuchajcie, też tło biblijne tej ikony Rublowa. W 18 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy tak. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: o Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twojego sługi. Popatrzmy, jaką ciekawostkę tutaj mamy gramatyczną, a nawet nie gramatyczną, tylko właśnie gramatyczna będzie za chwilkę. Natomiast tutaj zobaczymy, że ta narracja jest, wydaje się, niespójna z punktu widzenia logicznego. Dlatego, że raz mamy jedną postać, a raz trzy. Pan ukazał się Abrahamowi. Jeden Pan się ukazał. Pod dębami Mamre. No i gdy Abraham dostrzegł kogo? Trzech ludzi naprzeciw siebie. Jeden Pan się ukazał, ale dostrzegł trzy osoby. Ujrzawszy, podążył do wejścia do namiotu na spotkanie ich, czyli tych trzech osób, oddawszy im pokłon, czyli tym trzem osobom, im do ziemi. Taki pokłon, słuchajcie, na starożytnym Bliskim Wschodzie nazywa się po grecku proskynezą, jeżeli ktoś klęka i głową dotyka ziemi. I taki gest obowiązywał na dworach królewskich. Tak pozdrawiano tylko królów. Więc tutaj Abraham oddaje Bogu, trzem postaciom, pokłon królewski. I teraz uwaga, znowu oddaje im pokłon, ale rzekł: o Panie. jakby do jednej osoby. Jeśli darzysz mnie życzliwością, racznie omijać Twojego sługi. Czyli z jednej strony mowa jest o trzech postaciach, a z drugiej strony jedna postać. W łacińskich Bibliach, gdybyśmy otworzyli sobie na przykład Wulgatę, czyli przekład świętego Hieronima, który w Betlejem dokonywał tego przekładu, to ten fragment nosi taki tytuł. Wiadomo, że te śródtytuły w Biblii są nadawane przez tłumaczy, ale Hieronim napisał tak: tres vidit, unum adoravit. Trzech zobaczył, a jednego adorował, jednemu oddał pokłon. Mamy więc w Starym Testamencie już takie przygotowanie do odkrycia prawdy o Trójcy Świętej. No i tak wam powiem, że interesując się już wielu, wielu lat teologią żydowską, to są te teksty, z którymi Żydzi mają największy kłopot, bo nie wiedzą, jak je właściwie zinterpretować. Rabini łamią sobie głowy i pióra, żeby spróbować wyjaśnić, o co chodzi w takich tekstach, gdzie z jednej strony mowa jest o jednym Bogu, ale o trzech postaciach. Poprosimy o trzeci slajd przedstawiający Trójcę Świętą. Po pierwsze to jest właśnie Scutum Fidei, czyli tarcza wiary, drugi to jest trzy jednakowe postacie, ale trzeci też bardzo znana reprezentacja Trójcy Świętej, ikonograficzna i malarska, to jest tak zwany tron łaski, czyli popatrzcie, że krzyż Jezusa staje się tronem i ta znowu reprezentacja bardzo teologicznie pomaga nam odkryć Ewangelię według świętego Jana, słuchajcie, bo o ile, jak zobaczymy pewnie za 7 lat i kiedy dojdziemy już do sceny ukrzyżowania Chrystusa, o ile w Ewangeliach synoptycznych śmierć Chrystusa jest ukazywana jako hańbiąca, bo była to rzeczywiście najbardziej hańbiąca śmierć w starożytności, bo niemal nagie ciała skazańców wisiały na widoku publicznym. Między innymi dlatego Marek Ewangelista i synoptycy w ogóle mówią, że od godziny 6 do 9 mrok zapanował nad całą ziemią, bo śmierć Jezusa była hańbiąca, więc Bóg, chcąc przykryć hańbę swojego Syna, spuszcza ciemność na ziemię, aby ludzie nie mogli dostrzec tej hańby. U Jana jest dokładnie odwrotnie. U Jana moment ukrzyżowania Chrystusa jest momentem Jego uwielbienia, albo jest momentem wywyższenia. Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, mówi Jezus, pociągnę wszystkich do siebie. To jest moment chwały, moment uwielbienia. I popatrzcie, jak się kończy prolog. Przeczytaliśmy to przed chwilą. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Dlatego ta reprezentacja Trójcy Świętej nazywa się tronem łaski. Jezus, którego wisi na krzyżu, a krzyż jest podtrzymywany przez Boga Ojca, no i nad nimi unosi się Duch Święty. To są takie trzy najbardziej znane reprezentacje Trójcy Świętej, gdybyśmy chcieli właśnie myśleć. Przy okazji może się zrodzić pytanie, a dlaczego w ogóle malujemy postać Jezusa Chrystusa, skoro w Starym Testamencie mamy zakaz czynienia podobieństwa Pana Boga? Otóż dlatego, że Pan Jezus nam się pokazał i święty Paweł wyraźnie napisał, On jest obrazem Boga niewidzialnego. Skoro On jest obrazem Boga niewidzialnego, to Bóg sam pokazał nam swój obraz i od tego momentu właśnie Kościół zdecydował się, że możemy przedstawiać Jezusa Chrystusa i inne postacie Trójcy Świętej. Poprosimy siostrę o następny slajd i popatrzcie, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, właśnie w opisie stworzenia, do którego wprost, już wiele razy to mówiliśmy, nawiązuje święty Jan w swoim prologu, w pierwszym rozdziale mamy ukrytą prawdę o Trójcy Świętej, najpierw w samym dziele opisu stworzenia. Tak jak Jan w prologu sygnalizuje nam trzy osoby boskie, jest Bóg Ojciec, jest Słowo i jest Duch Święty, to tak samo w pierwszym opisie stworzenia świata czytamy tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Chodzi o Boga Ojca. Ziemia była bezładem i pustkowiem. I teraz uwaga, następne zdanie. Ktoś pamięta? Cisza zapadła, a Duch Boży unosił się ponad wodami. Weruach Elohim merachefet al pnech hamayim. Tak to brzmi po hebrajsku. Ruach Elohim, czyli Duch Boży. Przy okazji, kochani, język hebrajski jest bardzo fajny, ale trzeba go tworzyć, bo powstał ten nowożytny język hebrajski na bazie Biblii, która przez całe wieki pozostawała tekstem pisanym, a nikt nie mówił po hebrajsku, jedynie czytano fragmenty w synagogach przez całe wieki. W pewnym momencie, nawet w VIII wieku, Żydzi doszli do wniosku, że jest tak różna wymowa na całym świecie, bo był to tekst bez samogłosek, że w VIII wieku dodano samogłoski do tego spółgłoskowego tekstu, żeby troszkę ujednolicić wymowę na całym świecie. No, ale są też takie współczesne słowa, których w Biblii nie ma i trzeba je wymyślać. Ja pamiętam, że kiedy studiowałem w Izraelu, to w tym czasie w Knesecie, czyli w parlamencie żydowskim, tam się przegłosowuje, posłowie przegłosowują nowe słówka, wymyślali słowo wodolot, bo nie ma takiego w Biblii. I wiecie, jak jest wodolot po hebrajsku? Kto wie? Ręka do góry? Wodolot brzmi, czy wy dzisiaj jesteście żywi? Taka cisza tutaj, zero reakcji, halo, halo. No właśnie. A że bez maseczek, tak? Maseczki sprawiają, że trudniej oddychać. Duch Boży unosił się, merachefet, unoszący się. Tak jest wodolot w języku hebrajskim. Wzięli to z pierwszego zdania Biblii. I tak właśnie często przegłosowuje się w żydowskim parlamencie nowe słowa. Otóż mamy Boga, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, Duch Boży unosił się nad wodami, ale jak Pan Bóg stwarzał? I rzekł Bóg, niech się stanie światłość, i stała się światłość. Następnie rzekł Bóg, niech się rozdzielą wody i tak dalej. Bóg stwarza przez Słowo, a Słowo to jest Logos, czyli Jezus Chrystus. I już w pierwszych zdaniach Starego Testamentu mamy ukrytą prawdę o Trójcy Świętej. Jest Bóg, który stwarza, jest Duch, który się unosi nad wodami i jest Słowo stwarzające, czyli Jezus Chrystus. I żeby tego było mało, to popatrzcie, że choć już w pierwszych zdaniach ta prawda o Trójcy Świętej jest zwiastowana i zapowiedziana, to w tym samym opisie stworzenia świata, jako zwieńczenie całości, Pan Bóg mówi tak: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzęcami, które pełzają. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Popatrzmy, że Pan Bóg jako koronę stworzenia, czyli najważniejsze swoje dzieło, taką można powiedzieć kulminację, stwarza człowieka, kobietę i mężczyznę, ale tutaj to dopiero mamy totalne zamieszanie, jeśli chodzi o gramatykę. Poprosimy siostrę o następny slajd i zobaczmy, co się dzieje. Pan Bóg, tutaj użyty, to hebrajskie słowo Elohim, ale tak naprawdę końcówka im wskazuje liczbę mnogą w języku hebrajskim. Zawsze, gdy jakiś rzeczownik kończy się na im, to jest to jego liczba mnoga. Cherubim, to są cherubini. Serafim, to są serafini. Otóż Elohim to tak naprawdę znaczy bogowie, albo na przykład popatrzcie w psalmie 8, pięknym psalmie o godności człowieka, czytamy: kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego, uczyniłeś go niewiele mniejszym. I w niektórych Bibliach mamy od aniołów, a w niektórych Bibliach mamy od istot niebieskich, a tam pada słowo właśnie Elohim. Elohim to są dosłownie bogowie, ale w Biblii hebrajskiej, choć forma gramatyczna jest im, czyli liczba mnoga, zawsze, gdy chodzi o Pana Boga, oznacza to jednego, jedynego Boga. Więc już tutaj mamy taką swoistą nieścisłość. Prawda? Pan Bóg rzekł, czyli jeden Pan Bóg rzekł, uczyńmy. I znowu tutaj mamy kłopot. Pan jest jeden, ale mówi o sobie w liczbie mnogiej. Znowu mamy całą masę różnego rodzaju interpretacji rabinicznych. Co rabin stara się w jakiś sposób to wyjaśnić, dlaczego jeden Bóg, a monoteizm wiemy jest w judaizmie bardzo silny, dlaczego jeden Bóg nagle mówi o sobie uczyńmy. Padały różne propozycje. Niektórzy mówili, że Księga Rodzaju powstawała w niewoli babilońskiej, a w niewoli babilońskiej czczono wielu bogów, więc jest to być może wpływ religii pogańskich na Biblię. To naukowcy absolutnie odrzucili, zresztą zdecydowana większość Żydów też, bo nie ma najmniejszej możliwości, żeby w Biblii hebrajskiej przedostało się coś z politeizmu. Tak bardzo Żydzi kładą nacisk właśnie na monoteizm. Monoteizm jest dla nich absolutnie czymś najważniejszym. Bóg jest jeden. Więc nie chodzi tutaj o wpływy religii pogańskiej. Inni mówili tak, Pan Bóg rzekł, uczyńmy, bo mówił do aniołów, razem z aniołami stwarzał człowieka, co też jest nieprawdą, bo do tej pory nie ma w ogóle mowy o aniołach. Jesteśmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg stwarza świat, w ogóle jeszcze nikt nie wie o jakimś istnieniu aniołów. I tutaj w samym tekście też nic nie sugeruje, że chodzi o aniołów. Kontekst by musiał na to wskazywać. Dalej, niektórzy mówili, mamy tu do czynienia z pluralis majestaticus, czyli liczba mnoga taka majestatyczna, jak na przykład my, Jan Kazimierz, przyrzekamy Matce Bożej na Jasnej Górze, prawda? Tak się kiedyś mówiło. Ale ta pluralis majestaticus, kochani, jak się zrobimy badania lingwistyczne w językoznawstwie, okazuje się, że jest to forma, która powstała w średniowieczu i tylko w Europie. W językach semickich nigdy nie jest używana. Więc jeszcze inni mówili, że jest to pluralis deliberationis, czyli taki deliberacja to jest takie rozważanie. Czyli liczba mnoga taka właśnie rozważająca w stylu, jak na przykład budzę się rano i mam dzisiaj wolny dzień i myślę sobie tak, co my byśmy tu dzisiaj zrobili, prawda? Jestem sam, ale mówię sobie sam do siebie w liczbie mnogiej. Więc taka forma okazuje się też nie jest znana w językach semickich, więc też należy to odrzucić. No i rabini do dzisiaj próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jeden Bóg mówi o sobie uczyńmy. My wiemy dlaczego, bo Pan Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, więc jeden Bóg rzekł uczyńmy. Prawda? Uczyńmy człowieka, popatrzmy, uczyńmy człowieka jednego, ale na nasz obraz, czyli znowu wchodzi liczba mnoga, na nasz obraz podobnego nam. No i wcześniej Pan Bóg mówił, uczyńmy, a teraz co zrobił? Stworzył. Nie stworzyli, tylko stworzył. Stworzył więc Bóg, znowu jeden Bóg, Elohim z końcówką liczby mnogiej, jednego człowieka. Wcześniej chciał stworzyć na nasz obraz, ale stworzył na swój obraz. Znowu się zmienia liczba gramatyczna. Na obraz Boży go, jednego człowieka stworzył. No, prawda, mamy jednego. Jego stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Stworzył jednego, wyszło mu dwóch ostatecznie. Dwoje dokładnie. Prawda, popatrzmy więc, jak ogromne zawiłości tutaj są gramatyczne. Jest to jedno z najtrudniejszych zdań Starego Testamentu, ale właśnie dlatego, że Pan Bóg w cudowny sposób już pośrednio zamyka tam prawdę o Trójcy Świętej, którą to prawdę dopiero Jezus w pełni nam ujawni. I dlatego należałoby, prawda, no jestem przekonany, że tak właśnie było na przykład ze świętym Pawłem, który po spotkaniu z Chrystusem przez 3 lata się schował na pustynię i w Damaszku i studiował Biblię. I wtedy na pewno jeszcze raz przeczytał całą Biblię i dla niego stało się jasne, że na przykład ten tekst, rabini nie potrafią go wyjaśnić, a mamy tu ukrytą prawdę o Trójcy Świętej. Kochani, jeżeli jeszcze się chcemy zatrzymać sekundkę na tym ostatnim zdaniu, stworzył mężczyznę i niewiastę, to musimy zdać sobie sprawę, że nie mamy też tutaj użytych takich terminów typowo hebrajskich, bo mężczyzna to jest ish po hebrajsku, a kobieta ma ten sam rdzeń isha, ish, isha. Więc mężczyzna i kobieta, albo mężczyzna i niewiasta powinno być, tak jak to jest w drugim rozdziale, przy drugim opisie stworzenia świata, isz, we, iszsza, mężczyzna i niewiastę. Ksiądz Jakub Wujek, wiemy jak to tłumaczył, żeby zachować rdzeń, stworzył męża i mężynę, żeby był ten sam rdzeń, prawda? Natomiast tu mamy dwa zupełnie inne terminy, zakar, we, negebach. I mamy tutaj te. To zostało przetłumaczone jako mężczyznę i niewiastę, ale te terminy bardzo mocno wskazują fizyczność człowieka. Więc niektórzy tłumaczą, albo przynajmniej w przypisach dają, stworzył pierwiastek męski i pierwiastek żeński. Albo jeszcze inni mówią, stworzył męskość i kobiecość w taki sposób. Nie jest tam mężczyzna i kobieta, ale właśnie taki pierwiastek, a tak naprawdę chodzi tutaj bardzo wyraźnie o fizyczność człowieka i o jego siłę rozrodczą. Czyli popatrzcie, następne zdanie po tym zdaniu brzmi: i rzekł Bóg, mnóżcie się i rozmnażajcie. Czyli krótko mówiąc, Pan Bóg jest Trójcą, widzimy to z tego zdania, bo raz jest o Nim mowa w liczbie pojedynczej, raz w liczbie mnogiej. Stworzył człowieka na swój obraz, prawda, i powiedział: rozmnażajcie się. To znaczy, że Pan Bóg jest zjednoczeniem trzech osób i obraz Boga w człowieku to jest zjednoczenie, czyli nawiązanie więzi z drugą osobą. Właśnie nie na tym polega obraz Boga w człowieku, jak próbują nam filozofowie wmawiać, albo że to intelekt, albo że wola, albo że język, bo zwierzęta nie mówią. Nie, z Biblii jasno wynika, że Pan Bóg jest jeden w trzech osobach, jest ściśle ze sobą złączony i stwarza człowieka na swój obraz i mamy tu użyte terminy męskość, kobiecość w sensie fizycznym, w sensie płciowym dosłownie mówiąc i zaraz po tym Bóg mówi: rozmnażajcie się i zaludniajcie całą ziemię. To znaczy tutaj akurat mamy obraz jedności mężczyzny i kobiety w akcie miłosnym, z którego rodzi się życie, prawda? Trzecia osoba. Oznacza to, że obrazem Boga w człowieku jest to, że mamy w sobie otwartość na relacje, otwartość na więź z drugim człowiekiem. Dlatego Sartre słusznie mówił, że człowiek całkowicie samotny to piekło, bo Bóg stworzył nas do nawiązywania relacji, do otwarcia na innych ludzi i tutaj mamy to pokazane za pomocą obrazu współżycia mężczyzny i kobiety, z którego rodzi się życie, ale bardziej chodzi także o tę więź duchową. Właśnie po to tu jesteśmy, że jesteśmy we wspólnocie i Bóg zbawia nas we wspólnocie Kościoła, a nie w pojedynkę. Wędrujemy dalej. No i właśnie, przechodzimy, kochani, w końcu do Jana Chrzciciela. I popatrzmy, mamy tutaj fragment od 19 do 28. Zobaczymy, czy nam się uda go dzisiaj omówić. Przechodzimy do kolejnego po prologu fragmentu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: co zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan dał im taką odpowiedź: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie i któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Z daleka nie widać Betanii, więc ja swoim paluszkiem ją pokażę. Tutaj mamy jedną Betanię, ale to nie w tej chrzcił Jan Chrzciciel, ale tutaj nie mamy zaznaczonej. Tutaj jest rzeka Jordan, wpada do Morza Martwego i zaraz za Jordanem znajduje się druga miejscowość o nazwie Betania. Mamy więc w Biblii, w Nowym Testamencie, dwie miejscowości o nazwie Betania. Ci, którzy ze mną pielgrzymowali po Ziemi Świętej, wiedzą, jak ja to tłumaczę na język polski. Wiedzą, bo Bet oznacza dom. Betlechem, dom chleba. Betania pochodzi od Bet Anawim. Anawim to są ubodzy, czyli dom ubogich. Czyli krótko mówiąc, były to wioski zamieszkiwane przez ludność ubogą. Taką prostą, ubogą ludność, więc na polski ja chętnie bym to oddał za pomocą ligota, bo ligota pochodzi od lichota i tam też mieszkała ludność uboga. Jest ligota polska, ligota książęca, ligota mała, ligota wielka i dużo mamy takich miejscowości rozsianek. Podobnie więc jest też i w Izraelu i Jan udzielał chrztu właśnie w tej drugiej Betanii, bo w pierwszej wiemy, mieszkała Marta, Maria, Łazarz, 8 kilometrów od centrum Starej Jerozolimy. Natomiast ta druga Betania jest już po drugiej stronie Jordanu, czyli tak naprawdę już dzisiaj na terenie państwa Jordania, nie w Izraelu, i jest oddalona kilka zaledwie kilometrów od Qumran, od takiej miejscowości, o której sobie za chwilę powiemy. Natomiast, kochani, popatrzcie, że mówiliśmy na pierwszym naszym spotkaniu, uzasadniając, że treści zapisane przez ewangelistów mają autentyczne, historyczne podłoże, między innymi o takim kryterium zakłopotania, prawda? Polegało ono na tym, że ewangeliści czasem opisują takie wydarzenia, które budzą zakłopotanie w czytelnikach, i gdyby wymyślili te wydarzenia, to na pewno nie wpisaliby takich wydarzeń, no bo one w pewnym sensie podważają wiarygodność przekazu ewangelicznego. Takim wydarzeniem jest właśnie chrzest, bo Jan udzielał chrztu nawrócenia, natomiast Jezus nawrócenia nie potrzebował, więc wydaje się mało logiczne, czemu przyjął chrzest. To budzi pewne zakłopotanie. I każdy z ewangelistów stara się w jakiś sposób troszkę z tego wybrnąć. Na przykład Łukasz mówi tak: wszyscy, którzy przyjmowali chrzest, wyznawali swoje grzechy, a Jezus przyjął chrzest i natychmiast wyszedł z wody. Czyli nie było czasu na wyznanie grzechów, no bo nie miał grzechów. Prawda? Marek mówi zaledwie w trzech linijkach o tym chrzcie. I to rzeczywiście budziło pewne zakłopotanie. Dopiero ojcowie Kościoła to wyjaśnili, że tak, rzeczywiście naród izraelski wchodził i obmywał tam się ze swoich grzechów, zostawiał te grzechy w wodach Jordanu, a Jezus po to wszedł do Jordanu, żeby zabrać te grzechy i zanieść je na krzyż i za nie umrzeć. Tak teologicznie to wyjaśnili, ale widać było, że od początku Kościoła troszkę to budziło pytań, i dlatego ciekawostką jest to, że święty Jan w swojej Ewangelii nie wspomina o chrzcie Pana Jezusa. Nie ma tam mowy o tym. Mowa jest o tym, że Jan udzielał chrztu nawrócenia, że pojawił się tam Jezus, że Jan, jak go zobaczył, to mówi: on was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I później Jan mówi tak: ja ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Czyli mamy nawiązanie do chrztu, wstąpienie Ducha Świętego na Jezusa w postaci gołębicy. Jan mówi: ja to ujrzałem i daję świadectwo, ale o samym chrzcie Jezusa nie ma tutaj mowy. Poprosimy siostrę o kolejny slajd. Właśnie, i jesteśmy, tak to miejsce dzisiaj wygląda dla tych z was, którzy jeszcze nie byli w Ziemi Świętej. Nie jest to jakaś ogromna rzeka, jak nasza Odra. Czasem nawet w porze suszy to bardziej przypomina taki strumyk. I rzeczywiście dzisiaj jest tam takie miejsce, gdzie pielgrzymki przyjeżdżają, by odnowić sakrament Chrztu Świętego. Ale mamy tutaj właśnie pozostałości wykopalisk z IV wieku. I mamy świadectwa pochodzące z IV wieku, na przykład pielgrzyma z Piaczęcy, który mówi, że był w miejscu, w którym Jan udzielał chrztu, i mamy tam aż 3 kościoły świętego Jana Chrzciciela. Więc rzeczywiście archeologowie odkryli tutaj ruiny przynajmniej 3 świątyń. Wszystkie były związane z Janem Chrzcicielem. Może tak. Taka mała wycieczka. Słuchajcie, kiedyś jeszcze w czasie moich studiów w Rzymie taki ksiądz profesor Marek Starowiejski, on wykładał na Gregorianie w Rzymie, poprosił, on jest specjalistą od apokryfów Starego Testamentu. Odkrył apokryf, który nie był jeszcze przetłumaczony na język polski, w języku syryjskim. A ponieważ ja się uczyłem syryjskiego, no to poprosił mnie, żebym go przetłumaczył. On tam miał zaledwie 30 stron. A ja właśnie skończyłem kurs syryjskiego i byłem całkiem zapalony do tego, więc hura, wziąłem się to za tłumaczenie. Mamy już 5 tomów pod redakcją księdza Marka Starowiejskiego, tych apokryfów wydanych. No więc wyobraźcie sobie, że po pierwszych kilku godzinach się załamałem psychicznie. Dlatego, że nie byłem w stanie przetłumaczyć jednego zdania po skończeniu kursu starożytnego języka syryjskiego. W żadnym słowniku nie znajdowałem tych słówek, choć myślałem, że to będzie pewnie jakiś prosty apokryf. I w geście desperacji po dwóch dniach przed, aby się uchronić przed próbą samobójczą, oczywiście z uśmiechem to mówię, to wysłałem na jakieś forum naukowe zapytanie, co to jest ta Vita Johannis Baptiste, życie Jana Chrzciciela, taki miał łaciński tytuł ten pokryw. I słuchajcie, odezwał się do mnie jakiś profesor ze Stanów Zjednoczonych i powiedział tak. Mówi, ten apokryf to jest mistyfikacja w tym sensie, że chrześcijanie, którzy byli prześladowani w pierwszych wiekach, często pisali tekst w jednym języku, natomiast czcionkę, w cudzysłowie dzisiaj mówimy czcionkę, brali z innego języka. Okay? I się okazało, że ten język, rozszyfrowaliśmy go, to jest tak zwany język garszuni, czyli starożytny język arabski. No, ale jak już miałem za sobą aramejski, syryjski i hebrajski, to przetłumaczenie 30 stron ze starożytnego arabskiego nie stanowiło większego problemu, bo po prostu musiałem z tej czcionki syryjskiej przełożyć cały apokryf na litery arabskie i dopiero wtedy to wszystko nabrało sensu. W tym apokryfie jest taka ciekawostka, że głowa Jana Chrzciciela po ścięciu przez 3 lata latała nad Jerozolimą i krzyczała: nie wolno ci mieć żony twojego brata za żonę. I wszyscy mieli już dość tego krzyczenia przez 3 lata. No więc właśnie w tym miejscu tutaj Jan udzielał chrztu, wędrujemy dalej. Tak, to jest jeden z nowoczesnych kościołów, już teraz wybudowany kilkanaście lat temu, też pod wezwaniem Jana Chrzciciela właśnie w miejscu w Betanii. I następny slajd. Właśnie, powiedzieliśmy, że Betania leży kilka kilometrów od Qumran, a w Qumran wiadomo, mamy do czynienia z odkryciem absolutnie największym w archeologii biblijnej we wszystkich czasach, odkrycie wszechczasów, mianowicie w 1947 roku pewien Beduin z plemienia Ta'amire, Mahomet Dib, można powiedzieć przypadkiem, natrafił na grotę, w której odnalazł pierwszy starożytny manuskrypt, który był umieszczony w takim dzbanie. Wziął więc ten manuskrypt, niewielki fragment starożytnego pergaminu, poszedł na targ w Jerozolimie i sprzedał go, zarobił 7 dolarów, a później w rok później ten sam fragment został sprzedany archeologom w Stanach Zjednoczonych za 1 000 000 dolarów. To troszkę stracił na tym, nie? Więc zaczęły się wielkie poszukiwania. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że po odkryciach kumrańskich przez około 20 lat przekonywano, że Jan Chrzciciel był Kumrańczykiem, że należał do tej wspólnoty, która właśnie tutaj nad Morzem Martwym wybudowała sobie osadę. Do dzisiaj w 14 grotach kumrańskich znaleziono 950 manuskryptów starożytnych. No i one są o tyle ważne, że można je podzielić na 3 grupy. Są to teksty biblijne Starego Testamentu. Mamy poza Księgą Estery fragmenty wszystkich ksiąg Starego Testamentu. Po drugie, są to właśnie apokryfy Starego Testamentu, czyli pisma religijne, które nie dostały się do kanonu, i są tam wreszcie tak zwane pisma własne wspólnoty z Qumran. Qumran to miejscowość, w której mężczyźni żydowscy wybudowali sobie osadę podobną do dzisiejszych klasztorów i tam prowadzili życie w oparciu o zasady wywiedzione ze Starego Testamentu, i to oni między innymi zajmowali się przepisywaniem tych świętych ksiąg. Ale kiedy w 66 roku wybuchło powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, Qumrańczycy bali się o swoje życie i o to, że te ich księgi zostaną zniszczone, bo na przykład wyobraźmy sobie na stworzenie jednej Biblii, to już wiemy z IV wieku, takiej tak zwanej Septuaginty, na stworzenie jednej książki, jednego egzemplarza Pisma Świętego potrzeba było skór z około 40 krów, które zabijano. Więc pomyślmy sobie, jak drogie musiały być wtedy księgi, prawda? Żeby tyle zwierząt poświęcić na wyprodukowanie jednego tylko egzemplarza. Więc Qumrańczycy, świadomi tego, że jest to bardzo drogi materiał piśmienniczy, dlatego że papirus jest dużo tańszy, ale papirus się bardzo szybko niszczy i nie przetrwałby pewnie do naszych czasów. Chociaż no, są takie, które przetrwały, bo akurat były w bardzo dobrych warunkach klimatycznych na starożytnym Bliskim Wschodzie. Właśnie te teksty Pisma Świętego, które zostały odkryte w Qumran, Starego Testamentu oczywiście, pochodzą z II wieku przed Chrystusem, z I wieku przed Chrystusem i z I wieku po Chrystusie. Natomiast do roku 1947 najstarsze teksty Starego Testamentu, które widział świat, pochodziły z XI wieku. To oczywiście były kopie ręcznie przepisywane i przez Żydów, i przez mnichów chrześcijańskich, XI wiek naszej ery. I nagle trafiają nam się manuskrypty o 10-11 wieków wcześniejsze, czyli to jest coś absolutnie wyjątkowego. I okazuje się, że te manuskrypty z XI wieku naszej ery praktycznie niczym się nie różnią od tych, które pochodzą z II, z I wieku przed Chrystusem. Co znaczy, że kopiści niezwykle dużo miejsca poświęcali, przepraszam, niezwykle dużo pieczołowitości i staranności wkładali w to, aby nie popełnić żadnego błędu przy przepisywaniu. Otóż w Qumran, miejscowość nad Morzem Martwym, niedaleko Betanii, zamieszkali mężczyźni żydowscy, było to zgromadzenie tylko męskie, które nie zgadzało się z oficjalnym kultem sprawowanym w świątyni jerozolimskiej. Dlatego, że czytając Stary Testament, niektórzy Żydzi doszli do wniosku, że kult sprawowany być winien według kalendarza słonecznego. Tymczasem w świątyni jerozolimskiej posługiwano się kalendarzem księżycowym, co oznacza, mówili Kumrańczycy, że wszystkie święta ważne sprawowane są nie wtedy, kiedy powinny być. Zbuntowali się więc wobec oficjalnego judaizmu, ale wiedzieli, że świątynia może być tylko jedna, ta właśnie w Jerozolimie, bo tak mówi Biblia, więc nie zerwali z nią całkowicie więzów, wysyłali swoich przedstawicieli na święta do świątyni, ale sami prowadzili życie w oparciu o kalendarz słoneczny w swojej wspólnocie. No i tam na przykład 3 razy dziennie wspólnie się modlili, chodzili cały czas w białych szatach, byli wegetarianami, bo słuchajcie, do 9 rozdziału, czyli Księgi Rodzaju, czyli do Noego, gdzie mamy prawda, potop, dopiero później Pan Bóg pojawiają się wzmianki o tym, że ludzie zaczynali jeść także zwierzątka. Wcześniej o tym nie było mowy, więc sądzili Kumrańczycy, że pierwsi ludzie byli wegetarianami, sami też w ten sposób postępowali. Uczyli się języka hebrajskiego, bo kiedy powstali, to już od ponad 500 lat nie mówiono po hebrajsku na co dzień. Hebrajski był tylko językiem Biblii. Mówiono po aramejsku, oni jednak starali się mówić po hebrajsku, czyli w tym języku Pisma Świętego. 3 razy dziennie wspólnie odmawiali swoje modlitwy i podzieleni byli na 2 takie grupy. Jedni się zajmowali właśnie przepisywaniem świętych ksiąg, chcieli zrobić taką bibliotekę, a drudzy się zajmowali zaopatrzeniem, to znaczy uprawiali ziemię, chodzili na targ do Jerozolimy tak, żeby cała ta wspólnota mogła się utrzymać. I poglądy owych Kumrańczyków wydawały się początkowo zbieżne z tym, co głosił Jan Chrzciciel, bo wzywał do oczyszczenia, do nawrócenia, do takiego bardzo radykalnego przestrzegania wszystkich praw zapisanych w Starym Testamencie. Niemniej jednak po długich badaniach okazuje się, że są dosyć znaczące różnice. I tak, popatrzmy, że Kumrańczycy mieli kilkanaście mykw w swojej osadzie. Mykwy, czyli taki basen przeznaczony do oczyszczeń rytualnych. Postępując zgodnie z prawem, Kumrańczycy kilka razy dziennie korzystali z tych mykw, czyli dokonywali rytualnego oczyszczenia. Natomiast różnica jest taka, że Jan Chrzciciel głosił jeden chrzest nawrócenia. Jeden, jedyny raz przyjmowano od niego chrzest. To nie była praktyka codziennie powtarzana i to kilkukrotnie, tak jak w Qumran. Dalej właśnie różniło Jana Chrzciciela od Kumrańczyków podejście do świątyni. Popatrzmy, że Jan Chrzciciel był synem Zachariasza, kapłana pracującego w świątyni jerozolimskiej, czyli Jan Chrzciciel z całą pewnością uznawał kult świątyni jerozolimskiej, kult odrzucony przez Kumrańczyków, bo to właśnie było głównym powodem utworzenia tej wspólnoty. Przy okazji też To odkrycie z Qumran, kochani, pokazuje nam ciekawostkę. Gdy czytamy listy świętego Pawła, na przykład pierwszy list do Koryntian, ale w innych miejscach też, to widzimy, kiedy Paweł mówi o jednym człowieku jako świątyni Boga albo o wspólnocie, prawda? Wy jesteście świątynią Boga, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Mówi o ludzkim ciele jako świątyni Boga albo o wspólnocie Kościoła jako świątyni Boga. I wydawało się, że to był pomysł zupełnie oryginalny świętego Pawła, a tymczasem nie. Znajdujemy go w pismach kumrańskich, bo w taki właśnie sposób przepracowali kumrańczycy teologii świątyni. Skoro świątynia w Jerozolimie nie sprawuje właściwie kultu, a nie można wybudować nowej, bo prawo mówi, że może być tylko jedna i to właśnie ta w Jerozolimie, więc my jako wspólnota ludzi jesteśmy świątynią. I kumrańczycy o sobie mówili jako o świątyni, w której mieszka Bóg. Więc święty Paweł z całą pewnością ten pomysł przejął od kumrańczyków. Gdyby nie odkrycie Qumran, to pewnie nigdy byśmy nie doszli do tego. Tak więc Jan Chrzciciel uznawał kult sprawowany w świątyni jerozolimskiej, a kumrańczycy nie. No i wreszcie mamy też takie przekonanie, które panowało bardzo mocno wśród kumrańczyków, ale nie tylko, wśród wszystkich Żydów. Kumrańczycy jednak najbardziej to podkreślali, że istnieje taka swoista geografia świętości. Mówiąc tak bardzo prosto, w świątyni jerozolimskiej jest miejsce najświętsze, gdzie mieszkał Pan Bóg, gdzie początkowo była Arka Przymierza, później cała świątynia jest święta, prawda? Później mamy święte miasto, Jeruzalem, Jerozolima, czyli otoczona starymi murami, i później cały kraj Izraela, czyli ziemia obiecana. To jest ziemia święta. Nazywajmy ją do dzisiaj ziemią świętą. Natomiast Kumrańczycy kładli ogromny nacisk na to i mówili, że zbawionym można być tylko w ziemi świętej. A tymczasem Jan udzielał chrztu w Betanii już za Jordanem, czyli poza ziemią świętą. Nie podzielał na przykład tego poglądu Kumrańczyków. To jest też taka ciekawostka, że Kumrańczycy mówili, że zbawionym można być tylko w Ziemi Świętej, ale w 66 roku po wybuchu powstania przeciwko Rzymianom uciekli do Syrii, czyli poza Ziemię Świętą. Pewnie mieli nadzieję powrócić po skończeniu powstania, na nowo zamieszkać w tej osadzie, odkryć swoje skarby, które prawie 20 wieków przetrwały właśnie w tych grotach, ale już Kumrańczycy się tam nie pojawili po zakończeniu powstania, które doprowadziło do zburzenia świątyni w 70 roku. Widzimy więc takie duże różnice pomiędzy teologią, którą głosił Jan Chrzciciel, a tą głoszoną przez Kumrańczyków, więc dzisiaj prawie nikt z badaczy, z naukowców nie podtrzymuje już tej tezy, że Jan Chrzciciel był Kumrańczykiem. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z całą pewnością słyszał o nich, wiedział o nich, znał ich poglądy, bo to było bardzo blisko, zresztą to było dosyć znane ugrupowanie w czasach Jezusa. Zajmiemy się więc jeszcze tylko jednym zdaniem, mianowicie tego tekstu, który dzisiaj rozpoczynamy rozważać, po prologu, takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, nie zaprzeczył. I później czytamy dalej, że wysłannicy byli spośród faryzeuszów, czyli ci kapłani i lewici byli spośród faryzeuszów. Chciejmy więc króciutko bardzo scharakteryzować, bo już nam godzina minęła, kim byli rozmówcy Jezusa. Tutaj mamy chrzcielnicę, ta oczywiście taką nowoczesną, ale też, która stoi właśnie w Betanii po drugiej stronie Jordanu. Pielgrzymi mogą ją zobaczyć, czy nawet niektórzy przybywają, żeby tam udzielić chrztu. Otóż kapłani i lewici. Spośród 12 pokoleń Izraela, jedno z pokoleń, pokolenie niejakiego Lewiego, nam się pokolenia kojarzą tak z pokolenia na pokolenie, czyli generacje, a tutaj może lepiej mówić, nie wiem, plemiona. W każdym razie wiemy, że po dojściu Izraelitów do ziemi obiecanej, to jest około 1200 roku, Mojżesz umiera, Jozue przejmuje przywództwo nad całym ludem i rozsyła Izraelitów na całą ziemię obiecaną, każdemu przydzielając ziemię. Poza Lewitami pokolenie Lewiego nie otrzymało ziemi, na której mogliby osiąść. Dlaczego? Bo było przeznaczone do służby w świątyni. I już w czasach Jezusa, pomijamy całą historię kapłaństwa starotestamentalnego, to pokolenie Lewiego podzielone były na dwie warstwy społeczne. Ci wyżej postawieni to byli kapłani, ci niżej postawieni to byli Lewici. Jedni i drudzy byli podzieleni na 24 oddziały. I teraz popatrzmy sobie, mamy 24 oddziały kapłanów, które powinny pracować w świątyni jerozolimskiej. W każdym czasie pracuje tylko jeden oddział. Skoro mamy 12 miesięcy, a 24 oddziały, to po 2 tygodnie przypada na służbę takiemu kapłanowi w roku, prawda? Oprócz tego były 3 święta pielgrzymie. Pascha, Sukkot i Szawłot, czyli święto namiotów i święto tygodni, więc wtedy wszyscy Żydzi byli zobowiązani do pielgrzymki do świątyni, kapłani, więc również tam szli, więc generalnie kapłan spędzał w świątyni, podobnie i Lewita, około 2 miesięcy w ciągu roku, a 10 miesięcy miał wolne i musiał sobie zagospodarować. I teraz tak, kapłani otrzymywali dary w naturze, mąkę, zboże, wino, wszystko to, co Izraelici składali, plus oczywiście zwierzątka, które były zabijane częściowo na ołtarzu, a częściowo zabierano je do domów i spożywano. I Lewici tak samo, czyli wszyscy korzystali z tych darów naturalnych, utrzymywali siebie i swoje rodziny przez te 10 miesięcy, które nie pracowali. Kapłani otrzymywali także zapłatę pieniężną, a Lewici nie. I dlatego Lewici, ponieważ prawo zakazywało im posiadania ziemi, całe pokolenie nie dostało ziemi, nie wolno im było uprawiać, więc kapłani mieli utrzymanie finansowe, natomiast Lewici najczęściej zajmowali się przepisywaniem tory. W tym wolnym czasie, gdy byli poza świątynią, po prostu kopiowali święte księgi i później sprzedawali do poszczególnych synagog, bo do dzisiaj jest takie prawo, w którejkolwiek synagodze się znajdziemy, to Biblia przepisywana jest tam ręcznie. Nie wolno czytać z Biblii drukowanej, tylko ze zwoju właśnie ręcznie przepisanego. Więc taka praca była bardzo żmudna, ale dzięki temu Lewici mogli sobie dorobić. Kapłani pełnili takie bardziej zaszczytne funkcje, to znaczy przede wszystkim oni na przykład błogosławili tłum, składali ofiarę kadzielną, natomiast Lewici byli często od pilnowania porządku, od trzymania straży, żeby nikt powołany nie szedł do świątyni. Oni także tworzyli chóry, śpiewali chóry Lewitów, gdy były jakieś uroczystości. No i wreszcie może też warto powiedzieć, że i jedni, i drudzy, bardzo często nie byli to tak ludzie o bardzo wysublimowanej wrażliwości. Przepraszam, że tak mówię, ale tak naprawdę gdyby ktoś od rana do wieczora zajmował się ubojem zwierząt, to po prostu całe ręce były we krwi, całe jego odzienie też, bo tylko od rana do wieczora zabijali, wylewali tą krew, która systemem kanałów spływała do Doliny Gehenny i tam płonęła. Gehenna to jest największe śmietnisko w Jerozolimie, do którego właśnie między innymi zwożono śmieci z całego miasta i non-stop spalano i tam też spływała ta krew zabijanych zwierząt, więc odór był niemiłosierny. Właśnie dlatego używano kodzidła. Nie dlatego, jak to dzisiaj mówimy, że nasze modlitwy się wznoszą jak woń kadzidła, tylko dlatego, żeby przygłuszyć ten zapach. No i na przykład niektórzy bibliści mówią tak, ten kapłan i lewita, co minęli pobitego przy drodze, musiał mu pomóc Samarytanin, no to jak oni od rana do wieczora zwierzęta zabijali, to byli tacy, gdzie by oni się tam przejmowali i mieli wrażliwość na innego człowieka. Pewnie nie wszyscy tacy byli, no ale troszkę to tłumaczy. I kochani, ostatnie zdanie. Wysłannicy byli spośród faryzeuszów, a faryzeusze to najliczniejsze ugrupowanie żydowskie spośród wielu ugrupowań w czasach Jezusa. Faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, zeloci, kumrańczycy właśnie, zwani także sceniczykami, herodianie. Wiele było grup, ale faryzeusze byli najliczniejszą grupą i kładli ogromny nacisk na zachowanie prawa Starego Testamentu, to znaczy na zachowanie 613 przykazań w pięcioksięgu. Dla nich była to jedyna droga do Boga, aby nie naruszyć żadnego z przykazań zapisanych w Torze. Inne ugrupowania inaczej na to patrzyły, natomiast to właśnie oni twierdzili, że oprócz Tory pisanej, która wyszła spod pióra Mojżesza, Mojżesz otrzymał także od Boga tradycję ustną, czyli Torę ustną, i ona jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I również tych przepisów ustnych należy się trzymać. Pozostali Żydzi raczej tego nie uznawali, a czasem uznawali niektóre z tych przepisów ustnych, a inne nie. I tutaj często bywały dysputy. W każdym razie chcę powiedzieć jedno. Popatrzmy, przychodzą do Jana na rozmowę, wypytać, kim on jest, przedstawiciele oficjalnego judaizmu, czyli kapłani i lewici, oficjalny porządek w świątyni, a jednocześnie przedstawiciele grupy, która ma największy wpływ na ludową religijność całego Izraela. I na tym pierwszym wstępnym zdaniu po prologu zakończymy.